llena de calle. Hoy voy a Colombia y eso se sabe de eso.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której chcemy rozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji swojego powołania.
Witają się z Wami Agata Kukawka
i Kamil Sacharzewski, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Ksiądz arcybiskup swoje święcenia kapłańskie przyjął 17 września 1987 roku, natomiast sakrem biskupią przyjął 29 września 2007 roku w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI.
W latach 1996-2005 był ksiądz arcybiskup sekretarzem świętego Jana Pawła II, a następnie w latach 2005-2007 sekretarzem Benedykta XVI.
A obecnie jest ksiądz arcybiskup metropolitą lwowskim i zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy.
Ale my wróćmy do początków rozeznawania całej tej drogi i powołania przez księdza arcybiskupa. Kiedy narodziła się u księdza arcybiskupa taka pierwsza myśl o tym, żeby pójść drogą kapłańską?
Ona powstała w moim sercu, mogę tak powiedzieć, że bardzo szybko, bo podczas pierwszej komunii świętej już poprosiłem Pana Jezusa, żebym mógł być kapłanem, bo tak mi opowiadano, że jeśli w dniu pierwszej komunii świętej o coś poprosisz Pana Jezusa, to zostanie spełnione. I takim moim pierwszym życzeniem właśnie było to, żebym był kapłanem. A potem ta myśl odradzała się, pogłębiała. Dalej zawsze byłem ministrantem, później uczestniczyłem w spotkaniach oazowych Ruch Światło Życie. Chodziłem na pielgrzymki do Kalwarii Pacławskiej, blisko Przemyśla. Następnie do piesze pielgrzymki do Częstochowy, do Jasnej Góry i ta myśl ciągle mi towarzyszyła. W pewnym okresie zdawałem sobie bardziej sprawę, czym jest kapłaństwo, czym jest powołanie, więc uważałem, że może to nie dla mnie. Starałem się tę myśl trochę, można powiedzieć, oddalić, ale jednak ona ciągle mnie prześladowała. I kiedy byłem już w szkole średniej, już bardziej myślałem, bardziej się przygotowywałem do tego, aby wstąpić do seminarium.
Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że pierwszym seminarium jest dom rodzinny. Jak najbliżsi pomagali rozwijać u księdza arcybiskupa powołanie?
Tak, wychowałem się w wielodzietnej rodzinie. Było nas 4 braci, 2 siostry. Rodzice byli bardzo religijni. Ojciec, tatuś mój był organistą, można powiedzieć, do końca prawie swojego życia. Mama była bardzo taką wierzącą kobietą, wychowywała zawsze nas w duchu religijnym. Nie było o tym mowy, żebyśmy w niedzielę nie byli na mszy świętej, czy podczas adwentu na roratach, czy w czasie Wielkiego Postu na gorzkich żalach, czy Drodze Krzyżowej. Zawsze musieliśmy brać także udział w rekolekcjach, które były prowadzone w parafiach, a także chętnie właśnie wysyłali nas rodzice, czy to na wakacje z Bogiem, czy później na oazy. Jednak pragnęli, aby nas dobrze wychować w duchu chrześcijańskim.
Czyli ta relacja z Panem Bogiem budowała się u księdza arcybiskupa, tak można powiedzieć, że przez całe życie, już od najmłodszych lat. Ale co pomogło księdzu arcybiskupowi podjąć taką ostateczną decyzję? Kiedy był ksiądz arcybiskup pewny, że ta droga kapłańska jest tą właściwą drogą?
Miałem szczęście w swoim życiu spotkać bardzo dobrych kapłanów, katechetów, którzy zawsze mnie pociągali taką swoją osobowością, swoim kapłaństwem, swoim takim bezpośredniością, bliskością nas, chłopców, czy to młodzieży potem. Zawsze byli dla mnie takim ideolem i dzięki nim właśnie ta miłość do Kościoła, do Pana Jezusa pogłębiała się. I potem w sposób szczególny tą wiarę, taką i swoją duchowość pogłębiłem na spotkaniach oazowych, które były prowadzone nie przez kapłana, ale właśnie przez osobę świecką, która również bardzo nam imponowała i potrafiła przeprowadzać te spotkania, które bardzo wiele mi także pomogły.
A jak ksiądz arcybiskup wspomina czasy seminarium?
To był piękny okres, zawsze też i trudny, dlatego że trzeba było się przestawić na pewien inny sposób bycia, już życia, pewnego regulaminu, rygoru, zwłaszcza, że seminarium rozpoczynałem w Przemyślu. Było nas bardzo dużo wtedy seminarzystów. W 1981 roku w Przemyślu było 420 kleryków, więc była tam, można powiedzieć, taka dyscyplina wojskowa. Wcześne też stawanie, prawda, potem wszystkie modlitwy, a także nauka. Profesorowie w Przemyślu byli bardzo wymagający, więc tutaj to seminarium właśnie pomagało nam też w formowaniu takiej swojej osobowości, a także i w zdobywaniu wiedzy. Jednak to zawsze wykonywało się z taką wielką radością, ponieważ wiedziałem, że to ma mnie przygotować do tego, kim chcę być.
W jaki sposób czytanie Pisma Świętego i lektura Pisma Świętego może pomagać w rozeznawaniu swojego powołania?
Dla osób duchownych w seminarium każdego dnia powinniśmy przeznaczyć przynajmniej pół godziny na tak zwane czytanie duchowne. I ono, w skład którego może wchodzić właśnie czytanie Pisma Świętego, czy lektur, życiorysy świętych, czy inne książki, które pomagają nam pogłębiać życie duchowe. A Pismo Święte jest tą najpiękniejszą księgą, która bardziej pomaga nam zrozumieć historię zbawienia i nasz udział właśnie w budowaniu Królestwa Bożego, w tej misji, do której Bóg nas powołuje każdego człowieka. I tutaj także myśli z Pisma Świętego mogą nam pomagać w przeżywaniu każdego dnia, w stawaniu się lepszym, w dążeniu ku świętości i takim drogowskazem, taką wiązanką duchową na każdy dzień naszego życia.
Ma ksiądz arcybiskup swojego patrona, który pomaga w realizacji posługi?
Tak, tych patronów to mamy wiele, mogliśmy poznać w swoim życiu, także poprzez naukę i poprzez teologię, ale także poprzez historię naszego kościoła, kościoła katolickiego, tutaj dla mnie też i kościoła w Polsce, teraz obecnie też na Ukrainie. Są to patronowie naszych świątyń, jest to patron chrztu, patron bierzmowania, czy później właśnie patronowie danego kościoła lokalnego. I takim patronem w archidiecezji lwowskiej jest błogosławiony Jakub Szczemie, franciszkanin, który zakładał naszą archidiecezję. Później jest święty Jan z Dukli, patron miasta Lwowa. Następnie święty Józef Bilczewski, arcybiskup w latach 1900-1923, wielki czciciel Eucharystii, ksiądz Zygmunt Gorazdowski, kapłan lwowski, założyciel sióstr Józefitek, który pomaga nam zwrócić uwagę na życie zakonne w naszej archidiecezji. Następnie mamy też świętych tutaj naszego kościoła w Polsce, ksiądz biskup Zygmunt Szczęsny Feliński, który założył także siostry świętej rodziny, które także pracują tutaj w sanktuarium Matki Bożej Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. I to są święci, którzy właśnie pomagają nam również i pomagają mnie w byciu pasterzem naszego kościoła lwowskiego.
A jaką radę dałby ksiądz arcybiskup młodym, którzy może zastanawiają się teraz nad wyborem swojego życiowego powołania?
Żeby Pan Jezus nie musiał tak długo pukać do drzwi ich serduszek, żeby jak najszybciej odkryli tę łaskę powołania, żeby nie lękali się, bo skoro przychodzi taka myśl, to na pewno jest to myśl za natchnieniem Ducha Świętego i że z Chrystusem, na pewno idąc za Chrystusem, będą szczęśliwi i będą mogli jak najwięcej uczynić dobra dla dzisiejszego świata, który tak bardzo potrzebuje prawdy i tak bardzo potrzebuje tej dobroci i miłości, którą daje Chrystus poprzez posługę kapłana.
A jak odkryć właśnie to, że Bóg powołuje mnie, że chce, żebym służył?
Że puka do mojego serca, tak jak ksiądz arcybiskup powiedział.
Tak, myślę, że jeśli tak szybko się nie otworzymy, to ta łaska Boża nie da i tak nam spokoju. Ona będzie ciągle jednak przychodziła poprzez myśli i tutaj do końca nigdy nie będziemy tak pewni, ale po to jest formacja seminaryjna przez 7 lat, żebyśmy jeszcze bardziej upewnili się w tym powołaniu, czy to jest nasza właściwa droga i także lepiej przygotowali się do jego wykonania, do jej misji.
Po tym czasie formacji w seminarium i przyjęciu święceń kapłańskich nadszedł czas na posługę duszpasterską. Jak ona wyglądała u księdza arcybiskupa i jak wpłynęła na realizację tego kapłaństwa?
Tak, kapłaństwem takim służebnym nie mogłem się wiele nacieszyć, dlatego że byłem tylko 2,5 roku wikariuszem w naszej archidiecezji lwowskiej, tutaj na terenie Polski w Bełżcu. Ale miałem też szczęście właśnie mieć bardzo dobrego kapłana, księdza lwowskiego, księdza prałata Stanisława Węglowskiego, który pochodził ze Lwowa. I on przekazał mi właśnie taką duchowość naszej archidiecezji lwowskiej, taką duchowość i szlachetność kapłanów lwowskich. A potem przez rok czasu byłem sekretarzem księdza biskupa, arcybiskupa kardynała Mariana Jaworskiego, który po roku posługi u jego boku posłał mnie na studia do Rzymu. Następnie posługa u boku Piotra naszych czasów, świętego Jana Pawła II, więc takiej styczności, możliwości realizowania się jako kapłan nie miałem wiele, ale w tych wolnych chwilach to zawsze jednak chętnie udzielałem się do posługi duszpasterskiej.
Teraz zatrzymajmy się na chwilkę, by zaprosić Was do wysłuchania Barki. Wracamy już za moment.
Był to utwór muzyczny pod tytułem Barka, polecony nam przez naszego dzisiejszego gościa, którym, przypomnijmy, jest ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, sekretarz Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Przed przerwą wspomniał ksiądz arcybiskup o pełnieniu tej funkcji sekretarza u świętego Jana Pawła II. Jak ta współpraca ze świętym Janem Pawłem II wpłynęła na kształtowanie w księdzu arcybiskupie tej pełni kapłaństwa, którą otrzymał ksiądz arcybiskup z rąk Benedykta XVI?
Święty Jan Paweł II właśnie swoją posługą także pokazał mi, że nie możemy tylko liczyć na siebie, chociaż był człowiekiem wielkim, był człowiekiem bardzo utalentowanym, był człowiekiem bardzo przygotowanym intelektualnie i duchowo, ale właśnie widziałem, jak Jan Paweł II także powierza swoją posługę Piotra naszych czasów Panu Bogu, jak bardzo zawierzył to wszystko Panu Bogu, także Matce Najświętszej. I od niego mogłem się nauczyć tej posługi Kościołowi. Jan Paweł II poprzez modlitwę, poprzez rzetelną pracę, ale także taką wizję pasterską pokazał nam właśnie, jak wyjść naprzeciw dzisiejszym czasom, w jaki sposób ewangelizować, w jaki sposób docierać do ludzi i przybliżać im Chrystusa.
Jaki to jest sposób w takim razie?
Poprzez modlitwę. Jan Paweł II zawsze mówił, że modli się za tych, z którymi ma się spotkać, i po spotkaniu z nimi. Codziennie modlił się o dary Ducha Świętego. Za każdym darem odmawiał Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, czyli tutaj w swoje życie, w swoje posługiwanie włączał Ducha Świętego, który pomagał mu kierować i wybierać słuszne decyzje, słuszne kroki. Także Matka Najświętsza, którą obrał za swoją patronkę, Totus Tuus, cały Twój, jako stolica mądrości, również pomagała jemu w służbie Kościołowi swego Syna Jezusa Chrystusa. I poprzez taką swoją bezpośredniość, taką naturalność kontaktu z wszystkimi ludźmi, bo jak widzieliśmy, Jan Paweł II miał tą łatwość nawiązywania kontaktu z wszystkimi, od tych najmłodszych do najstarszych, od tych radosnych i tych smutnych. On do każdego potrafił przemówić i z każdym nawiązać kontakt.
A czego w takim razie rozeznający swoje powołanie powinni uczyć się od świętego Jana Pawła II?
Święty Jan Paweł II powiedział, że powołanie to dar i tajemnica. Z pewnością jest to wielka łaska, którą każdy kapłan, każdy powołany otrzymuje, i należy z tą łaską także współpracować. Należy się do tej misji poprzez pracowitość dobrze przygotować, żeby być, można powiedzieć tak po świecku, dobrym fachowcem, żeby być dobrym później kapłanem, żeby czegoś nie zaniedbać. I dlatego tutaj Jan Paweł II właśnie pokazywał nam, że ta formacja duchowa i ta formacja intelektualna, która później także w życiu jego kapłańskim ciągle mu towarzyszyła, jako nawet Ojciec Święty przeznaczał bardzo wiele czasu na modlitwę każdego dnia, ale także przeznaczał 3 godziny czasu na czytanie różnych lektur. On sam w większości pisał swoje homilie, pisał swoje listy apostolskie czy encykliki. Niektórzy mówili, że Ojciec Święty sam tego nie robi. Ja byłem świadkiem, że to robił do 97 roku, potem już te rzeczy dyktował. Czyli pokazał nam, że do końca musimy być bardzo świadomi i odpowiedzialni za ten wielki dar, którym nas Chrystus obdarował, że nie możemy go zmarnować, ale ciągle właśnie pogłębiać tę naszą duchowość, a także tę świadomość intelektualną, aby jak najlepiej spełniać swoją misję.
Kapłaństwo jest na pewno darem i tajemnicą, ale co to znaczy być dobrym kapłanem?
Dobrym kapłanem to znaczy być szczęśliwym. Szczęśliwym człowiekiem, że jest się tym właśnie sługą Chrystusa, że jest się Jego uczniem, że jest się wybranym i powołanym do wielkich rzeczy. I to, żebyśmy właśnie z taką wielką radością wykonywali tą swoją posługę na każdy dzień, żeby to nie było dla nas ciężarem, ale w tym wszystkim to wszystko możemy osiągnąć poprzez nasze codzienne, dobre życie, które powinniśmy realizować zgodnie z pewnymi wymaganiami, z zasadami, przepisami, które pomagają właśnie kapłanowi, by nie utracił tego piękna swego duchowego i tej wielkiej tajemnicy i tego wielkiego daru.
W jaki sposób w takim razie ksiądz arcybiskup pogłębia swoje powołanie i cały czas je realizuje?
Tak, święty Jan Paweł II, ojciec święty także Benedykt XVI i także pasterze kościoła, także patronowie naszej archidiecezji lwowskiej, święty Józef Bilczewski, święty Zygmunt Gorazdowski, ksiądz arcybiskup święty Zygmunt Szczęsny-Feliński, który także pasterzował na naszej archidiecezji lwowskiej, i poprzedni arcybiskupi, błogosławiony Jakub Strzemie, są dla mnie takim wzorem, jak właśnie tam na Kresach prowadzić duszpasterstwo. I tutaj Jan Paweł II w tej chwili, oprócz tego, co mogłem zauważyć i obserwować w jego życiu, to teraz jest dla mnie takim orędownikiem z nieba. I często modlę się do niego i proszę, żeby właśnie też dawał mi natchnienia, dawał mi dobre rady i żebym mógł podjąć słuszne decyzje.
W 2009 roku ukazała się książka będąca wywiadem rzeką z księdzem arcybiskupem. Nosi ona tytuł Najbardziej lubił wtorki. Dlaczego najbardziej lubił wtorki?
Tak, dlatego że ten dzień był dla Ojca Świętego dniem wolnym od jakichś oficjalnych spotkań, audiencji. Ojciec Święty mógł wtedy spokojnie sobie przeznaczyć więcej czasu na pisanie swoich kazań, homilii, czy encyklik, czy także listów apostolskich. A raz w tygodniu, raz w miesiącu także starał się wyjechać poza Watykan. Najczęściej były to góry Abruzzo, żeby właśnie tak na łonie przyrody odpocząć, nabrać sił. I stąd ten tytuł najbardziej lubił wtorki, ale Ojciec Święty, można powiedzieć, że kochał każdy dzień swojego życia, a to było tylko ten tytuł, żeby bardziej zwrócić uwagę i zachęcić czytelnika, żeby zaglądnął i dowiedział się, dlaczego najbardziej wtorki.
No właśnie, dzień wolny. Jak podczas dnia wolnego Ojciec Święty rozwijał swoje kapłańskie powołanie?
Ojciec Święty oprócz tych swoich praktyk codziennych, jak modlitwa, jak msza święta, czytanie duchowne, różaniec, czy inne praktyki religijne, modlitwa brewiarzowa, to właśnie więcej czasu poświęcał na lekturę, na czytanie książek, na pisanie właśnie swoich przemówień. I to był taki czas, kiedy mógł bardziej się skupić i jeszcze bardziej poczuć się tutaj kapłanem czy Piotrem naszych czasów.
Pokora to zawołanie biskupie, które ksiądz arcybiskup przyjął. Dlaczego akurat ta cecha jest tak istotna w posłudze duszpasterskiej?
Ponieważ jesteśmy tylko narzędziami w ręku Pana Boga. Oddajemy się Jemu do dyspozycji. Jeśli poważnie traktujemy swoje życie i swoje kapłaństwo, to wiemy, że jesteśmy tylko narzędziem w Jego ręku. I jeśli to tak dosłownie zrozumiemy i tak postąpimy, to możemy dokonać wielkich rzeczy. I tutaj przykładem dla mnie właśnie jest Matka Najświętsza, później także święty Karol Boromeusz był takim motorem, promotorem tego mego zawołania, ponieważ kiedy byłem na studiach, miałem możliwość mieszkać w kolegium świętego Karola i poznać bliżej także jego sylwetkę, jego duchowość, jego posługę. Jako młody kapłan został biskupem, został kardynałem i miał trudne czasy, bo ewangelizował całe północne Włochy, Szwajcarię. I on miał właśnie to zawołanie humilitas. I później dowiedziałem się, że takie same zawołanie miał Ojciec Święty Jan Paweł I. Więc to zawołanie pokora ma mi służyć i służy także w moim posługiwaniu biskupim w tych trudnych sytuacjach i na tych trudnych terenach, gdzie Kościół po wielu latach był niszczony przez komunizm i w tej chwili przeżywa wiosnę i napotykamy wiele trudności, ale tutaj właśnie musimy nie liczyć na swoje ludzkie siły, ale jednak jeszcze bardziej oddawać się do dyspozycji Panu Bogu, bardziej Jemu ufać i Jemu zawierzać swoją misję.
W Ewangelii świętego Marka czytamy: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Ksiądz arcybiskup wypełniał te słowa swoją posługą duszpasterską na Ukrainie. Jakie radości oraz jakie trudności, wobec których ksiądz arcybiskup staje tam na co dzień?
Cieszę się bardzo, bo w tym roku przeżywamy 30. rocznicę odnowienia struktur Kościoła Łacińskiego na Ukrainie, dokonaną właśnie przez świętego Jana Pawła II, 20. rocznicę jego przyjazdu, jego pielgrzymki do Ukrainy. I ciągle ten Kościół nasz przeżywa wiosnę, bo każdego roku otwieramy nowe parafie, tworzymy nowe parafie, nowe wspólnoty parafialne. Prawie co roku udaje nam się też konsekrować nowy, niewielki Kościół. W tym roku wielką radość sprawiło mi poświęcenie, oddanie klasztoru dla sióstr benedyktynek. Taki prawdziwy jego zdarzenia, nowy wybudowaliśmy klasztor. Widzimy, że ciągle jest zapotrzebowanie, ciągle są ludzie młodzi, którzy wstępują także do naszego seminarium czy do zgromadzeń i widzimy, jak ludzie potrzebują obecności kapłana, jak mają potrzebę taką duchową, żeby ktoś ukierunkował ich na właściwą drogę, ponieważ przez wiele lat komunizmu są tam wielkie zaniedbania, wielkie braki. I to nam sprawia radość, że ludzie właśnie potrzebują nas. I druga sprawa, że przeżywamy w dalszym ciągu wiosnę w naszym kościele, że czujemy się tam właśnie potrzebni. Trudności są różne. Trudności są różne dlatego, że nie mamy tak łatwo, ponieważ nasze wspólnoty nie są duże, ale są te właśnie wyzwania, żeby budować nowe świątynie czy parafie, plebanie. I tutaj musimy już sami szukać jakichś środków materialnych do tego, by sprostać tym oczekiwaniom, tym potrzebom. I tutaj jesteśmy bardzo wdzięczni za solidarność z naszym Kościołem, naszym rodakom w Polsce, a także i za granicą, ale także innym organizacjom, które nas rozumieją i wspierają. Mamy problem trochę z miejscowymi, lokalnymi władzami, ponieważ często podkreślany jest nasz Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie, że to jest Kościół polski i tutaj niektórzy starają się nam stawiać pewne przeszkody, żebyśmy się tak bardzo nie rozwijali, ale zawsze te przeszkody nam się udaje przełamać i idziemy tutaj do przodu. Także jesteśmy tutaj jeszcze raz bardzo wdzięczni za ten gest solidarności i dar serca i także od wielu naszych świeckich wiernych w Polsce i za granicą.
Święty Jan Paweł II napisał książkę pod tytułem Dar i tajemnica. Skąd wziął się tytuł naszej audycji? Jak w kontekście tej książki i swojego powołania rozumie ksiądz arcybiskup słowa dar i tajemnica?
Bo tak jak nasze życie jest wielkim darem, darem miłości Boga Stwórcy, darem miłości naszych rodziców, i to, co wszystko jest nam dane przeżywać na każdy dzień, jest to wielkim darem, darem właśnie Pana Boga, darem naszych najbliższych. I tak samo kapłaństwo, to jest wielka łaska. To nie jest coś, co my możemy sobie sami wybrać, co możemy sami osiągnąć. Bez właśnie tej łaski powołania kapłaństwa nie ma. A tajemnica, ponieważ tu jesteśmy powołani do wielkiej posługi, posługi kapłańskiej, w której dokonuje się ta wielka tajemnica uobecnienia Boga tutaj na ziemi poprzez Eucharystię, poprzez sakramenty. Bóg staje się realny pośród nas i tutaj przez ręce, przez usta kapłanów dokonuje się wielka tajemnica. Dokonują się wielkie rzeczy i stąd ten tytuł Dar i tajemnica.
Tą odpowiedzią kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnijmy, że naszym gościem był ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, sekretarz świętego Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.
Dziękujemy księdzu arcybiskupowi za rozmowę o powołaniu i posłudze i podzieleniu się z nami swoim doświadczeniem bliskości ze świętym Janem Pawłem II oraz Benedyktem XVI.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również wszystkim, którzy byli z nami podczas tej audycji. I już teraz zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.